Czy zbawienie jest nieutracalne? Zbawienie jest nieutracalne prawie. Tak myślę, że można tak powiedzieć. Zbawienie jest nieutracalne prawie. Nie, nieutracalne prawie. No właśnie, czyli utracalne, tak? Ale prawie nieutracalne. Prawie nieutracalne. To nie jest tak, że łatwo jest stracić zbawienie, że jesteśmy zbawieni, ale może tak być. Może tak być. Może tak być, bo Biblia o tym mówi. Natomiast wielu mężów Bożych przez długi czas ostatnio, prawda, ostatnie te lata, wieki, znaczy nie wieki, może dziesięciolecia, pisało o tym nawet, żeby wierzyć w to, że zbawienie jest kompletnie nieutracalne. Znaczy raz nawrócony, raz przyjął Jezusa, został ochrzczony, narodził się na nowo i kompletnie już nieważne, co tam się dzieje, to i tak będzie zbawiony. Jakieś wersety można do tego, prawda, poukładać i rzeczywiście to się tak by zgadzało, ale kiedy się patrzy na inne rzeczy, które Słowo Boże mówi, to trochę tak się nie zgadza, nie? Bo Jezus powiedział w kilku miejscach, że jeśli ktoś trwa uparcie w grzechach, nie chce się nawrócić, jest napominany, jest po prostu zachęcany przez Boga i nie odwraca się od tego grzechu, ale jednak w nim trwa, no to Jezus sam mówi swoimi słowami, tak? I to jest, nie wiem, ilekroć byśmy to znaleźli w Ewangeliach, można to też znaleźć w listach, jednak Jezus mówi, że no ta osoba, no jest tam napisane słowo, że wyznaczy Pan takiej osobie los z bezbożnymi. Więc są to słowa na przykład o osobie, o tym na przykład szafarzu, który usługuje, ale wycofuje się ze służby Bożej. Nie tylko tyle, że to nie chodzi o taką sytuację, że ktoś słabnie w swoim życiu, że coś mu nie wychodzi. Tu chodzi o człowieka, który kompletnie się odwraca od woli Bożej. Posłuchajcie tego. Kto więc jest tym sługą wiernym, to jest Mateusz 24:45. Kto więc jest tym sługą wiernym i roztropnym, którego Pan postawił nad czeladzią swoją, aby im dawał pokarm o właściwej porze? Poważna sprawa. Lider, którego Bóg postawił. Każdy z nas jest nad czymś postawiony, ale w tym wypadku jest to osoba poważnie postawiona. A więc jest to osoba też, której więcej dano, tak? Więcej dano, bo to jest większa odpowiedzialność, ale myślę, że każdy z nas może w jakiś sposób się utożsamić z tą postacią, ponieważ jesteś odpowiedzialny za część swojego, za swoje życie w tej mierze, w której dostałeś talenty. Nie wiem, czy dostałeś jeden talent, czy dwa, czy pięć, czy dziesięć. Ty sam wiesz. Mówię to z całą bojaźnią również i zadrżeniem, bo sam wiem, że dostałem ileś talentów i nie wszystkie w moim życiu działają. Mówię to ze świadomością tego, co mówię. Tak jak i Ania też mówiłaś, tak i Kamil, i mówiliście o tym. Kto więc jest tym sługą wiernym i roztropnym, którego Pan postawił nad czeladzią swoją, aby im dawał pokarm o właściwej porze? Szczęśliwy ów sługa, którego Pan jego, gdy przyjdzie, zostanie tak czyniącego. Zaprawdę powiadam wam, że postawi go nad całym mieniem swoim. Super. A więc widzimy, że nasza wierna służba Panu w tym temacie, do którego zostałeś powołany, ma swoją zapłatę, że Bóg cię nie tylko, że zbawi, ale że postawi cię nad swoim mieniem. Myślę, że też w pewnej mierze jakiejś. Jeśli by zaś ów sługa rzekł w sercu swoim, Pan mój zwleka z przyjściem i zacząłby bić współsługi swoje, jeść i pić z pijakami, przyjdzie Pan sługi owego w dniu, w którym tego nie oczekuje i o godzinie, której nie zna. I usunie go i wyznaczy mu los z obłudnikami, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Więc widzimy tutaj osobę, która mówi, Pan mój zwleka, nie chce mi się czekać, właściwie to wolę sobie po prostu żyć uciechami tego życia. Po prostu będę się nie opiekował Kościołem, nie opiekował się ludźmi, których mi Bóg dał. Pójdę w narkotyki, w alkohol. Co się stanie? Przyjdzie Pan wtedy, kiedy On tego nie oczekuje. Czyli tak jak mówiłem w innym miejscu, jest napisane chyba w Tesaloniczan, jeżeli dobrze pamiętam, że ten dzień was nie zaskoczy, ponieważ nie należycie do ciemności, ale do światłości. Tak? A on jakby przesuwa się do ciemności, ten dzień go zaskakuje i Pan go usunie. No jakoś tak. Tak to jest napisane. Później jest również przypowieść o 10 pannach, 5 pannach mądrych, 5 pannach głupich. I te 5 panien mądrych mają zapas oliwy, To jest też oczekiwanie na oblubieńca. To jest tradycja żydowska, że to panny, nie oblubienica, ale panny, akurat w tym wypadku, czekały na oblubieńca, by go tak jakby powitać i zaprowadzić go na wesele. A więc te pięć panien mądrych ma zapas oliwy, pięć panien głupich odchodzi po tym chwilowym zaśnięciu. Mówią, no dobrze, nie pożyczycie nam, to idziemy sobie kupić, tak? A więc były kompletnie w jakiś sposób nieprzygotowane. To jest bardzo poważna przypowieść, jeżeli by to tak miało być, że to tylko wystarczy być nieprzygotowanym. Ale wiecie, ja myślę, że to moje zdanie jest takie, że to nie jest tak łatwo być nieprzygotowanym. No, to znaczy być w świecie totalnie. Po prostu odejść w świat do kupców, tak? I nie mówię to, że po prostu tylko nie być w kościele. Ja myślę w ogóle po prostu żyć światowym życiem. Żyć życiem światowym. Totalnie. Takim po prostu nie interesuje cię po prostu to, że Pan przychodzi. To jest niebezpieczne. I Biblia mówi tutaj wyraźnie, że kiedy one odeszły, czyli nie były przygotowane w tym dniu, kiedy oblubieniec przychodzi, nie weszły z nim na wesele, drzwi zamknięto, a więc ten etap Dnia Pańskiego się skończył. Tutaj pewien etap się zamykały się drzwi. Później, gdy nadeszły, ja myślę, że one nie tyle nadeszły, ale ta przypowieść jakby to pokazuje, one oczekiwały, no Boże, no dobra, no ale przecież my kiedyś tam się nawróciliśmy w sumie, tak? Kiedyś tam trochę coś poznaliśmy w Ewangelii, nawet byliśmy parę razy w kościele, ale Pan mówi, zaprawdę powiadam wam, nie znam was, czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie. Później jest słowo o talentach i też jest ostrzeżenie, bo ten ostatni człowiek, jest tu napisane, to 25 rozdział, 24, wreszcie przystąpił ten, który wziął jeden talent i rzekł, Panie, widziałem o Tobie, żeś człowiek twardy i żniesz gdzieś nie osiał, zbierasz gdzieś nie rozsypał i tak dalej. Pan mu mówi w końcu, że powinieneś dać te pieniądze bankierom i weźcie, zabierzcie mu to i nieużytecznego sługę wyrzućcie w ciemności zewnętrzne, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Myślę, że należy słowa Jezusa i Ewangelię na poważnie traktować. Jeżeli tu jest napisane, że nieużyteczny sługa, ja nie, myślę, że to nie chodzi o coś takiego, że po prostu ty na przykład mało robisz dla Pana, tylko chodzi o kogoś, kto całkowicie zakopał talent i nie żył w ogóle życiem Bożym, tak samo jak w poprzedniej sytuacji. Dlatego ja powiedziałem, że zbawienie jest nieutracalne prawie, a więc jest utracalne. Bo to prawie właśnie robi wielką różnicę, jak to było w tej reklamie, tak? Ale nie jest to taka kwestia, że po prostu można łatwo stracić zbawienie, ale można. Brak wiary i wiecie, to jest, to powiem też jeszcze jakoś troszkę inaczej, wiecie, bo to jest tak, że jak czytamy na przykład książki generałów bożych i tak dalej. To są ludzie, którzy mieli służby, ale różnie to życie się poukładało. To podobnie widzimy Biblię w różnych przykładach ludzi bożych. I widzimy nas samych, tak? Dlatego ostatnio też powiedziałem, jaki fundament założyłeś w swoim życiu. Jak głęboko się dokopałeś w życiu do założenia fundamentu swojego życia na Słowie Bożym i na wierze w Jezusa i oddaniu swojego życia powierzeniu Bogu. Jak ten fundament teraz wydaje owoce? Jakie owoce wydaje twój fundament? Bo jeżeli twój fundament był płytki, to możesz być w czasie wichrów poruszony, tak? Ale jeżeli był głęboki, to burza cię nie straszna. Co to znaczy burza? To znaczy, że mogą przyjść sytuacje, kiedy będziesz kuszony na przykład do zgorszenia się, bo w jakiś sposób na przykład mogą być, nie wiem, podziały w kościele, jakieś frustracje, coś tam się wydarzy, jakaś, nie daj Boże oczywiście, jakaś, wiecie, jakaś, nie wiem, w rodzinie jakaś sytuacja trudna i nie jest ci łatwo przejść, tak? Wiecie, łatwo nam jest mówić, kiedy łatwo jest mówić, ale kiedy ktoś z nas przechodzi przez bardzo trudne momenty, to nie jest tak łatwo mówić. I wtedy trzeba tej osobie pomóc, bo możemy ją zgubić. Bardzo ciekawym jest to, o czym kiedyś z moją żoną rozmawialiśmy, to jest jej też taka myśl, którą ona mi poddała. O Jezusie jest napisane, że dałeś mi tych, i on mówi to o uczniach, i nikogo z nich nie zgubiłem, prócz syna zatracenia. W innym miejscu jest napisane, że Jezus wstawia się za nami, tak? Więc chcę wam powiedzieć, że pasterz twój w niebie wstawia się za ciebie, abyś się nie zgubił. A więc nie jesteśmy pozostawieni sami sobie. Pasterz mój w niebie wstawia się za mną. Tym bardziej więc my powinniśmy się o siebie wstawiać. Ja nie jestem w stanie powiedzieć o osobie, która, dajmy na to, w jakiś sposób oddaliła się od Pana. Mieliśmy takie przykłady. Poszedł w alkohol, tak, w narkotyki, zaczął żyć bardzo nieporządnie. Przychodził na spotkania. Widać było, że Duch Święty go dotyka, że upamiętanie przychodzi do jego serca, łaska upamiętania, że Bóg wylewał łaskę. Znowu znikał, potem znowu przychodził, potem znowu znikał. No i w końcu za którymś razem zapił się i po prostu i odszedł. I wielu z nas może powiedzieć, kreskę postawić, koniec, na pewno niezbawiony, poszedł do piekła. Ja tego nie powiem. Bo nie wiem. Mogę powiedzieć, trudno było z jego zbawieniem, bo odszedł od Pana, oddalił się. I zaczął pić z pijakami. Ale nie mogę powiedzieć, że nie był zbawiony. Bo nie wiem. Można by tak podebatować, tak? Wziąć, no z jednej strony nie był, tak, z jednego punktu widzenia. I niektórzy z nas mogą powiedzieć, na pewno nie był. Masz swoją rację, masz swój punkt widzenia. Ale ja mam z drugiej strony i myślę, no nie do końca, bo nie wiem, czy na pewno, czy jak umierał, co się stało w jego sercu, co się stało w jego życiu, nie wiem. Nie wiem, co się wydarzyło. Ja tego nie mogę powiedzieć. Mogę powiedzieć, jestem przekonany, że słabo z jego nagrodą w niebie. Biblia mówi, że jesteśmy na sąd Chrystusowy postawieni będziemy. Czyli bardziej ku nagrody lub braku nagrody, tak? I taka osoba na sądzie Chrystusowym będzie miała słabo. Myślę, że nawet to, co nawet miała, może być jej odebrane. Nie wiem, nie wiem, jak to interpretować pewne rzeczy. Nie chciałbym być w skórze tej osoby. I jest duże niebezpieczeństwo, że taka osoba nie jest zbawiona. Duże niebezpieczeństwo, że nie jest zbawiona. Jeżeli odszedł od Pana, tak jak to było napisane, pił, bił, grzeszył, może nie być zbawiony. Jeżeli nie pokutował na końcu, ale nie wiem. Nie wiem, co się działo w momencie tuż przed jego śmiercią. Ile to trwało? Czy to trwało dobę, dzień, noc? Nie wiem. Nie wiem, co było w jego sercu. Nie wiemy. Ale jeśli nie pokutował, no to... To nie wiem. Wiecie, ja to tak czasami, jak rozmawiamy z osobami niewierzącymi i czasami ktoś się pyta, wiesz, ale bo dzisiaj taki świat jest, że wiesz, bo to Bóg takie ma wymagania do nas, ja nie wiem, czy to wymaganie, czy to, ja to uważam inaczej moralnie, że to, wiecie, takie czasami są dyskusje z niektórymi ludźmi. No normalnie, to każdy z nas, ludzie są różni, mają swoje, widzimy się na Boga. Więc ja używam takiego przykładu i wydaje mi się, że ten przykład fajnie to obrazuje, że gdybyś był bardzo bogatym człowiekiem, tak nieograniczenie, bogatym, bardzo fajnym, sprawiedliwym, świętym, czystym, takim, wiecie, szlachetną osobą taką, tak? Taką bardzo szlachetną osobą z zasadami. Tak przyjmij, jesteś takim bilionerem, z szlachetną bardzo osobą i chcesz mieć wokół siebie ludzi, ze sobą, swoją rodzinę, swoich znajomych, takich też w porządku, nie? Takich szlachetnych ludzi, tak? I masz cudowną wyspę, potężną wyspę i chcesz na niej spędzić, dajmy na to, 50 lat swojego życia wraz ze swoimi przyjaciółmi. To kogo tam zaprosisz? Swoich fajnych przyjaciół, którzy są tacy jak ty, tak? No bo tak, zbudujesz jakiś dom, basen, tak? No chcesz, żeby cię uszanowali, tak? Nie weszli z butami. Tak? Jak przyjdą do jedzenia, no to usiądą ładnie, w ogóle pogadają, ty też będziesz do nich zaproszony i tak dalej. Rozumiecie? Ja nie mam na myśli takiego czegoś, jakiegoś takiego czegoś obłudnego, tylko naprawdę mówię o szlachetnych, fajnych ludziach. A jeżeli by się tam dostał, na tą wyspę, człowiek nieprawy, złodziej, morderca, wiecie, taki no, jakiś pijak po prostu, narkoman, wiesz. No to byłoby ci miło z nim spędzać czas, jak to jest twoja wyspa? No tak.
To jest cel uświęcenia.
No właśnie, tak. I tutaj, tak, tak. Tu jest też to miejsce, tutaj gdzieś, nie pamiętam teraz, który dokładnie to był moment, kiedy Jezus mówi o tej wieczerzy, o tym weselu, do którego zaprasza bardzo dużo ludzi. I pojawia się na tym weselu człowiek nieodziany w szatę weselną, tak? I Pan wchodzi i mówi, co ty robisz? No to znaczy, że to jest naprawdę bardzo poważny brak przygotowania. I na tej wyspie, no taka osoba, no wiesz, no chciałbyś tak, wiecie, znacie ludzi takich, czy znacie kogoś w waszym życiu, spotkaliście się z kimś, kto jest naprawdę, naprawdę zły. Próbowałeś już rozmawiać, układać się, no ale ja miałem takie przypadki, nie wiem, czy wy widzieliście takich ludzi. Trudni ludzie, naprawdę, no lepiej czasami daleko być od takich ludzi. Ale są tacy. Dziwne, bo ja tego nie rozumiem osobiście, że można być taką osobą, no ale widzicie, jaki świat jest taki, widzimy, więc jednak tacy ludzie są. Więc teraz pytanie, czy Bóg chce spędzić czas z takimi ludźmi? Wieczność na swoim niebie. Czy ty jako osoba ta szlachetna chciałbyś spędzić czas na wyspie z takimi osobami? No po co? Tak, jeżeli oni mogą spędzić czas, nie, wiecie, nie myślcie tak jakoś, nie wiem, współcześnie, tak liberalnie, wiesz, no wiesz, a być tolerancyjnym. Inaczej pomyślcie, mogą być na innej wyspie, tak? Mogą być na innej. No załóżmy, niech mają swoją wyspę. Tam sobie zrobił Mad Max swój trójkę czy czwórkę, nie? Wiecie, co mam na myśli? Jak ktoś tam widział film troszeczkę, nie lubię tego za bardzo filmu, ale wiecie, co mam na myśli. A więc Bóg zaprasza do siebie ludzi czystych i świętych, tak jak mówisz, Kamil, tak? A więc my nawracamy się nie po to, żeby po prostu dostać się do nieba jakoś tam, tylko po to, żeby dostać się jako przyjaciele Boży, jako ludzie serca Ojca, serca Bożego. I Biblia mówi, choćby i upadł, tak, to Pan go podźwignie. A więc nawet jeżeli sprawiedliwie mu się pewne rzeczy trafiają, ale mówi, Boże, ale ja nie mogę tak żyć, nie mogę, muszę z tego wyjść. No nie da rady, muszę. Boże, zbaw mnie, ratuj mnie, wybaw mnie, tak? Szukasz odpowiedzi, przychodzisz do kościoła, prosisz o modlitwę, modlisz się, Boże, wyratuj mnie, niech te demony odejdą ode mnie, gromisz te demony, ludzie wyrzucają demony, pokutujesz z grzechów, prosisz Boga o zmianę serca. Bóg zawsze odpowie. Bóg zawsze odpowie, bo ci ludzie uzyskują zbawienie. Ale nie uzyskują zbawienia ci, którym jest to po prostu jakoś to będzie, możemy sobie tak pół na pół, albo tak byle jak w ogóle, nieprzygotowany totalnie. Myślę, że to są rzeczy, które są bardzo poważne, ale jest jeszcze kolejna rzecz, która myślę, że jest tutaj bardzo istotna w tym wszystkim. A więc nasze uświęcenie, nasze chodzenie z Panem na co dzień. I to są mniejsze lub większe rzeczy, za które też Jezus umarł. I z jednej strony my naprawdę nie możemy żyć na sposób cielesny, światowy. Nie. Ale z drugiej strony, przepraszam, że to mówię, ale chcę to powiedzieć też, abyśmy to dobrze zbalansowali. Nie będę świętszy nad po prostu samego Boga czy nad swoje wyobrażenie religijne. Mogę osiągnąć tyle, ile mogę. Wiem, że my czasami jako chrześcijanie, to wynika z dobrego nastawienia, że my chcemy żyć takim świętym życiem. I to jest bardzo, bardzo mocny temat. Bardzo poważny. Ja chciałbym, żeby to się działo. Ja chciałbym, żeby to się działo. Ale będziemy tak całe życie tak się modlić. Boże, my chcemy być tacy święci i nigdy nie będziemy? Co chcę powiedzieć, kochani? Bóg nie jest rozczarowany naszymi czasami problemami, trudnościami, że nie możemy do pewnych rzeczy dojść. Ja nie robię kroku do tyłu, na chwileczkę tylko robię, aby pozwolić wam wejść dalej w pewne rzeczy. Możemy mieć pewne tylko wyobrażenie o nas, które nigdy się nie ziści, a możemy mieć wyobrażenie o świętości i pozwolić, żeby Bóg nas do tego doprowadził. Pozwolić, aby Bóg nas do tego doprowadził. Oczywiście to nie jest tak, że ja sobie leżę i czekam, aż Bóg mnie do tego doprowadzi, tylko Biblia mówi, dołóżcie wszelkich starań. Tak? Po prostu Jezus mówi, straćcie swoje życie dla mnie i dla Ewangelii. Kto straci swoje życie dla mnie i dla Ewangelii, ten nie znajdzie. Kto umrze dla siebie samego, dla telewizji, komputera, internetu i wiecie, różnych po prostu rzeczy, umrzesz, to znajdziesz to życie po prostu po drugiej stronie. Biblia to wyraźnie mówi. Musisz przejść przez swoje Getsemane i to nie raz, ale wielokrotnie. Czyli powiedzieć wszakże nie moja wola, Boże, ale Twoja wola niech się stanie. I myślę, że każdy z nas, i nie w momencie nawrócenia, ale mieliście ten moment swojego życia, że musieliście przejść przez swojego Getsemane. I powiem wam tak, z mojego doświadczenia, jak się nawracasz, to jest łatwo, ale jak żyjesz kilkadziesiąt lat z Bogiem i znowu trafiasz w miejsce Getsemane, to nie jest już tak łatwo. Bo naprawdę jesteś świadomy tego, za co musisz umrzeć i musisz wyrwać pewne rzeczy ze swojego serca i położyć je przed Bogiem. I powiem wam szczerze, że jeżeli nie przejdziemy, być może, ja mówię to o sobie, mówię to o nas, być może nie przeszedłeś pewnego jeszcze Getsemane w swoim życiu, w pewnej dziedzinie swojego serca, swoich emocji. Jeszcze nie umarłeś dla siebie samego w tej czy w tamtej dziedzinie. I dlatego jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy. Dlatego nie poszliśmy dalej. Dlatego, że zawsze, kiedy przejdziesz swojego Getsemane, kiedy złożysz swoje życie w ofierze przed Bogiem albo tą część swojego życia, co Biblia mówi? Znajdziesz życie po drugiej stronie. Zawsze po tym przychodzi radość. Zobaczcie, taka kwestia. Uniżasz się przed Bogiem, pokutujesz ze swoich grzechów, nawracasz się. Co jest po drugiej stronie? Radość. Nowe życie. Siły. Przywróć mi radość z wybawienia Twego, tak? Przywróć mi ducha ochoczego. Ponieważ grzech i ta cielesność nas męczy. Duch nie jest ochoczy. Duch jest... Ach! Taki, że musi wstać się nie chce rano. Ale jak się nawracasz i pokutujesz i odwracasz się od pewnych rzeczy, nagle przychodzi wow, po prostu siła od Boga. To co mówiłeś też Piotrze, że, czyli Mirku też wspomnieliście o tym właśnie, że ten Boży rodzaj życia, życie Jego w nas. Życie Jego w nas. Ja chciałbym, żebyśmy w tym wszystkim bardzo mocno kładli nacisk na dwie rzeczy. Na dwie rzeczy. Z jednej strony dołóżcie wszelkich starań, aby wasze zbawienie umocnić i obracać talentami, a z drugiej strony bardzo mocno, radykalnie i w sposób taki fundamentalny, że to jest twój fundament wszystkiego innego, opierajcie się na dokonanym dziele Jezusa Chrystusa na krzyżu. Jeszcze raz to powiem. Z jednej strony dołóżcie wszelkich starań, aby wasze zbawienie, uświęcenie umocnić, ale z drugiej strony bardzo mocno opierajcie się na dokonanym dziele Jezusa Chrystusa na krzyżu. Bardzo mocno. Ponieważ uważam, może nie jestem aż taki bardzo poważny człowiek, ale tyle, co mogę powiedzieć ze swojej strony. Uważam, że cuda, o których marzymy i do których dążymy, chwała Boża pośród nas i usługiwanie innym, one są tak, jak Piotr powiedział, nie uczyniliśmy tego własną pobożnością. Uświęcenie nasze jest bardzo, bardzo ważne, żeby chodzić w wierze, ale nie jest to zasługa mojej pobożności. W świecie już byli tacy ludzie, którzy próbowali się zamykać w zakonach, i tak dalej, i nie robić tego, czy tamtego, czy tamtego, nie działy się cuda w życiu tych ludzi. Dlatego mówię, że te rzeczy muszą iść razem. Z jednej strony ja oddzielam swoje życie dla Pana, ale przede wszystkim opieram się na dokonanym dziele Jezusa Chrystusa na krzyżu. I to jest, uważam, najbardziej radykalne. Jeszcze jedną rzecz, którą chciałem też zachęcić. Kochani, posłuchajcie. Hallelujah. O największym przykazaniu jest napisane w Mateusza. Faryzeusze chcieli go tam pod włos wziąć. Jeden z nich, znawca zakonu, to jest 22 rozdział, 35, 36, 37. Znawca zakonu na próbę go wystawia. Mówi: nauczycielu, które przykazanie jest największe? A on mu odpowiedział: będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej myśli swojej. Będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej myśli swojej. Będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego, z całej duszy swojej, z całej myśli swojej. To jest nasza modlitwa. Aby Pan nam dał uzdrowienie, posilenie, abyśmy jeszcze bardziej Go miłowali w tym, co już czynimy. Ale drugie przykazanie jest tym bardziej, jeszcze w tym wszystkim bardzo ważne. To jest największe i pierwsze przykazanie. A drugie podobne temu. Będziesz miłował bliźniego swego, jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się cały zakon i prorocy. Całe prawo Mojżesza. Całe prawo Mojżesza bez fundamentu miłować Pana Boga z całego serca i bliźniego, który jest koło mnie, jak siebie samego. Praktycznie Mojżesz nie ma sensu, jeżeli tego nie rozumiesz. A jeżeli to rozumiesz, to Mojżesz ma sens i wszystko dalej ma sens. Mojżesz był tylko pewnym etapem prowadzenia nas do Chrystusa. Co chcę przez to też powiedzieć, kochani, to z jednej strony oczywiście jest nasza relacja z Panem. Uwielbienie, modlitwa, położenie swojego serca, swojego życia. Bo cóż, jeśli nie z Nim? Gdzie, jeśli nie z Nim? Tym bardziej w tym świecie dzisiaj. Gdzie? Dokąd? Dobra, wstańmy, kochani, pomodlimy się. Stań tak koło mnie, tak wszędzie, wszędzie. Tak. Ojcze, my chcemy pobłogosławić cały ten Kościół, Ojcze. Każdą osobę, każdą rodzinę, każde małżeństwo, każdy dom. Błogosławimy Was, abyście byli zdrowi, aby dobrze się miało Wasze ciało, aby dobrze się miała Wasza dusza, aby dobrze się miało Wasze duchowe życie, wzrastanie w Panu, czytanie słowa, modlitwa, relacje w małżeństwie, relacje z rodzicami, relacje z innymi dziećmi, relacje rodziców z dziećmi. Relacje dziadków z wnukami, relacje z jakimiś sąsiadami, z kolegami, przyjaciółmi w szkole czy w pracy. Błogosławimy Was teraz, abyście dobrze się mieli. Przykrywamy Wasze domy Bożą ochroną, Bożym zaopatrzeniem. Niech Pan pośle błogosławieństwo i zaopatrzenie do Waszych domów. Niech Pan uzdrowi Wasze serca, Wasze emocje. Wasze ciało niech będzie podniesione. Jeśli w jakimś części jeszcze mieliście jakieś objawy choroby, to teraz ogłaszamy w imieniu Jezusa uzdrowienie nad każdym z Was, nad każdym z nas, aby wszelkie objawy jakieś pokasływania, jakieś chrypki, jakichś zatoków, jakichś różnych rzeczy, żeby to ustąpiło. Jakiś ból kręgosłupa, czy kości, czy stawów. My błogosławimy Was teraz, abyście byli zdrowi, abyście mieli się dobrze. Błogosławimy Was teraz. Błogosławimy Was, abyście byli pięcioma pannami mądrymi. Błogosławimy Was, abyście byli tymi, którzy wzięli talenty i obracają nimi, pomnażając jeszcze drugie tyle talentów. Błogosławimy Was, abyście ten ogień Ducha Świętego, który macie w sobie, abyście rozpalili jeszcze mocniej. Błogosławimy Was do nowych małżeństw. Błogosławimy Was do nowonarodzonych dzieci. Błogosławimy Was do zrodzenia duchowych dzieci w Waszym życiu. Błogosławimy Was, abyście rozwijali się w służbie dla Pana, aby kolejne grupy domowe powstawały, aby kolejne służby powstawały pośród nas. Błogosławimy osoby w służbie. Błogosławimy i podnosimy przed Boży tron każdą osobę w służbie, w tym Kościele. Szanujemy i czcimy każdą osobę w służbie. Dziękujemy za każdego z nas, Ojcze. Boże, dziękujemy Ci za wszystkich najstarszych, starszych, w średnim wieku, młodzież, dzieci i najmłodsze dzieci. Dziękujemy Ci, że Ty kochasz nas, Ojcze, wszystkich. Każdą rodzinę, każdy dom. I my to przyjmujemy teraz, Ojcze. I teraz też, Ojcze, ja proszę Cię, abyś poprowadził nas jeszcze więcej na świętą górę Twojej obecności. Abyś prowadził nas jeszcze bardziej do Twoich przedsionków. Proszę Cię, Ojcze. Proszę Cię o objawienia, nowe zrozumienie, głębokie zrozumienie, pojmowanie rzeczy, usługiwanie z mocą, abyśmy wyszli ze starych rzeczy. Ojcze, modlimy się, aby ten zbór, ten Kościół wyszedł ze starych rzeczy i wszedł w tą chwałę, która jest przygotowana świętym.